Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Bądźmy wdzięczni. Amen. Bądźmy wdzięcznym Kościołem, bądźmy wdzięcznymi ludźmi, bądźmy wdzięcznym miastem. Zawsze zauważajmy dobro, które jest wokół nas. Nie przyzwyczajajmy się do tego, że coś jest dobre. Po prostu doceniajmy to dobro, które jest obok nas. Myślę sobie, trudno będzie mi dzisiaj coś powiedzieć. Widziałem mnóstwo wypowiedzi w internecie. Mnóstwo ludzi próbowało wykorzystać ten moment po to, żeby coś cennego przekazać. Myślę, że wielu z nas przeżyło to na swój sposób. A wiecie, jakby sam nie do końca czułem się dobrze z tym, żeby cokolwiek napisać, żeby zwrócić na siebie uwagę w tym trudnym momencie. Rzeczywiście chyba wolałem, żeby ta cisza była głośniejsza niż jakikolwiek komentarz, niż jakikolwiek post. A potem, gdy zobaczyłem tysiące ludzi, którzy szczerze docenili to, kim był ten człowiek, nie mogłem powstrzymać siebie od łez i od po prostu wzruszenia. I to tylko pokazuje, że cenny człowiek odszedł. Wiele cennego po sobie zostawił. Ale jak cenni ludzie mieszkają w tym mieście. Jak cenny Gdańsk jest dzisiaj. Wiecie, to co się dzieje, tamto serce, wielkie serce ułożone z tych zniczy. To może być wizytówką tego miasta na kolejne stulecia. To może być wizytówką tego miasta z sygnałem solidarności, jedności i wolności. Z sygnałem miłości i wiary w to, że możemy czasami się gryźć jak pies z kotem, ale kiedy jest tragedia, stoimy razem bez względu na to, w co wierzymy, bez względu na to, kim jesteśmy, bez względu na to, czy jesteśmy po lewej, czy po prawej stronie, bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu, stoimy razem. I powiem wam, byłem w tym momencie, kiedy gdańszczanie, przede wszystkim gdańszczanie, ale wierzę, że nie tylko, oddawali ten ostatni hołd panu prezydentowi. I przez tę dobę, kiedy ta trumna była wystawiona w Europejskim Centrum Solidarności, myślę, że ci ludzie z obsługi, oni nie byli przygotowani na taką ilość ludzi. Przejeżdżaliśmy w czwartek wieczorem koło tego centrum i nie mogliśmy uwierzyć, ile kilometrów miała kolejka. Ja wróciłem do domu i nie mogłem przestać o tym myśleć. Po prostu nie mogłem przestać o tym myśleć. Nie mogłem po prostu pójść spać. I pojechałem z Michałem, przyjechaliśmy tu do strefy, wzięliśmy wszystkie kubki, jakie mieliśmy, czajniki, warniki. Nie mogłem się z nikim skontaktować z ETS-u, żeby w jakiś sposób zapytać, czy w ogóle dadzą tam prąd i wodę. Bo chcieliśmy zrobić chociaż coś małego, żeby być z tymi ludźmi. Wiecie, było zimno, padał śnieg z deszczem. A niektórzy ludzie po 5-6 godzin stali w kolejce. Po 5-6 godzin. I powiem wam, nie mogłem się z nikim skontaktować. I o pierwszej w nocy napisałem do wiceprezydenta, do pana Piotra Kowalczuka. Panie prezydencie, po prostu przejeżdżałem obok tej kolejki, coś ścisnęło mi za serce. Jestem w takiej sytuacji, że mam pełno kubków. I jestem pewien, że gdyby inni mieli kubki, to tak samo zrobiliby jak ja. Po prostu mam pełno papierowych kubków. Wezmę wrzątek, czajnik i pójdę tam rozdawać herbatę tym ludziom. I wiecie, że ten człowiek o pierwszej w nocy zadzwonił do kogoś z ECS-u. Uprzedził, że będę dzwonił. Odpisał mi, że jest pewna kobieta już zawiadomiona, żebym dzwonił i działał. Dziękuję za ten piękny gest. To pokazuje, jakich ludzi mamy w mieście. Jakich ludzi mamy w rządzie. Jakich ludzi mamy w samorządzie. To pokazuje, w jakim mieście żyjemy. I powiem wam, jestem Bogu wdzięczny za Gdańsk. Jestem Bogu wdzięczny za miasto, w którym żyję, za Trójmiasto. Jestem Bogu wdzięczny za piękną historię tego miasta. Jestem Bogu wdzięczny za wszystkich ludzi, którzy rządzą, którzy obejmują te najtrudniejsze, często strategiczne stanowiska w tym mieście. I wiem, że niejednokrotnie nie doceniłem wartości ich pracy w swoim życiu. I dopiero w takich momentach, kiedy 53 tysiące ludzi, tylko tyle zdążyło, kolejka się nie kończyła. Ja myślałem, że ta kolejka się skończy. Mieliśmy taką trochę nadzieję, bo powiem wam, przemarzliśmy totalnie. Cali mokrzy, aż w końcu się schowaliśmy do środka. Ale ta kolejka się nie chciała skończyć. I trwała non-stop. Aż musieli przyjść i powiedzieć ludziom, którzy stali tuż przed 16 chyba, że już nie stójcie, już nie dacie rady. To pokazuje jedną rzecz. Ten człowiek był kochany przez ludzi, którzy mieszkają w tym mieście. Amen? Bądźmy wdzięczni za miasto. Bądźmy wdzięczni za ludzi, którzy są wokół nas. Bądźmy wdzięczni. I wierzę, że ta cała sytuacja, że to, co się stało, pomimo tego, że jest trudne, pomimo tego, że jest niezrozumiałe, pomimo tego, że przeszyło nie tylko serce pana prezydenta, ale wielu z nas, obróci się w coś dobrego i zamieni się w coś błogosławionego dla tego narodu. Amen? I chcę wierzyć w to, że ta śmierć że Bóg może użyć tego tragicznego wydarzenia, żeby coś na nowo zapłonęło w tym mieście. Żeby coś zapłonęło na nowo w tym narodzie. Myślę, że w wielu kościołach dzisiaj, w całej Polsce, myślę, że w większości z nich tematem dzisiejszych kazań jest nic innego jak nasz język. Jest nic innego jak to, co mówimy, co myślimy, jak reagujemy. I powiem wam, że z wielkim szacunkiem i z wielką pokorą stoję tu dzisiaj. I wiem, że cokolwiek nie powiem, to i tak będzie za mało. Ale wiem, że czasami po prostu musimy sami zbadać swoje serca. I takie sytuacje w życiu, które się dzieją, przełożyć na zmianę w moim życiu. Mówię, Boże, dzisiaj ja chcę zmienić siebie. Dzisiaj ja chcę zmienić moją perspektywę. Dzisiaj ja chcę zmienić moje słowa. Dzisiaj ja chcę zmienić moje reakcje. Dzisiaj ja chcę zmienić mój język. Dzisiaj ja chcę zmienić moją perspektywę. Dzisiaj ja chcę zmienić to, jak w jaki sposób patrzę na innych ludzi. Dzisiaj ja chcę zmienić to, jaki mam wpływ na to, jak ludzie patrzą na innych ludzi. Dzisiaj ja chcę zmienić wszystko, co mogę. I pokaż mi dzisiaj, Panie, co mogę zmienić w sobie. Amen. Jesteśmy w serii Przestaję. Amen. Myślę, że to, co się stało, też w pewien sposób możemy wpisać w ten nasz cykl. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przestali, żebyśmy zrobili nowe wyzwanie, żebyśmy rzucili sobie nowe wyzwanie i żebyśmy naprawdę przestali z kilkoma rzeczami w naszym życiu. Miejmy dzisiaj odwagę przestać z ocenianiem innych ludzi. Amen? Bądźcie ze mną, nie bądźcie obojętni. Miejmy odwagę dzisiaj przestać z ocenianiem innych ludzi. Miejmy odwagę przestać dzisiaj być negatywnymi i krytycznymi wobec innych ludzi. Miejmy odwagę dzisiaj zabić się w pierś i przeprosić tych, których uraziliśmy. Miejmy odwagę docenić tych, którzy żyją, nie czekajmy, aż umrą i wtedy się zreflektujemy, ale miejmy odwagę dzisiaj docenić ludzi, którzy są wokół nas, docenić wartość Twoich najbliższych, wartość Twoich rodziców, wartość Twoich dzieci, wartość ludzi, którzy są wokół Ciebie. Miejmy dzisiaj odwagę zmienić swoje serce, zmienić swoje myśli. Niech to słowo dzisiaj podbite tak naprawdę tymi całymi wydarzeniami zmieni coś w nas, personalnie, indywidualnie. Miejmy odwagę nie być krytycznymi wobec innych ludzi. Wiecie, generalnie wiele rzeczy złych bierze się z oceniania innych ludzi. Wiele złych rzeczy w naszym życiu, to czy jesteśmy negatywni, pozytywni, czy krytykujemy, czy nie krytykujemy, czy przeklinamy, czy nie przeklinamy, czy narzekamy, czy nie narzekamy, czy plotkujemy, czy nie plotkujemy. czy zazdrościmy, czy nie zazdrościmy, wiele z tych rzeczy bierze się z jednej małej sprawy, z oceniania innych ludzi. Gdyby nie było ceny, nie byłoby plotkowania. Gdyby nie było ceny, nie byłoby krytyki. Gdyby nie było ceny, moje usta nie wypowiadałyby złych słów. Gdybym tylko potrafił zapanować nad swoim językiem, wiele rzeczy nie musiałoby się wydarzyć. Wiele słów, których żałuję do tej pory, nie padłoby z tych ust. I wiemy, że krytyka, generalnie krytyka, to jest coś dobrego. Trudno żyć w tym świecie i nie oceniać pewnych rzeczy. Z jednej strony potrzebujemy oceny, potrzebujemy wiedzieć, czy to, co robimy, jest dobre, czy nie. Patrzymy na Biblię i odbijamy się tam jak w lustrze i sprawdzamy, jak wyglądamy. Oceniamy swoje życie. Tak, oceniajmy swoje życie. Ale niech nas nie kusi oceniać życie innych ludzi. Skupmy się na lustrze, skupmy się na Bożym Słowie, sprawdźmy, odbijmy się w tym zwierciadle i zobaczmy, jak wygląda moje życie. Ale generalnie krytyka po odpowiedniej analizie i odpowiednim zrozumieniu sytuacji, co nie jest wcale takie łatwe i proste, może być dobra. Ale o tej krytyce dzisiaj nie będę mówił. Będę mówił o postawie, która jest krytykańska. To jest zupełnie coś innego. To jest postawa, która jest nastawiona na bezpodstawną krytykę, nie poddanej żadnej analizie, ani głębszej ocenie. To jest coś, co po prostu jest w tobie, czekasz na moment i wypowiadasz słowa, których potem żałujesz, jeśli się zreflektujesz. Boże Słowo mówi, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Boże Słowo mówi, że są ludzie wokół nas, którzy są po prostu toksyczni. Są ludzie, którzy mają pewne rzeczy w swoim wnętrzu. Są ludzie, którzy mają cierpienie, żal, nieprzebaczenie, urazę. Są ludzie, którzy mają krzywdę, gniew, nienawiść. I nie potrafią sobie z tym poradzić. Proszę, nie oceniajcie tych ludzi, jeśli macie teraz na myśli kogokolwiek. Nie oceniajcie ich. Dlatego, że nigdy nie wiemy, dlaczego są w miejscu, w którym się znaleźli. I nigdy nie wiemy, jak my byśmy się zachowali w miejscu, w którym oni są. Może bylibyśmy jeszcze gorsi. Może ja byłbym jeszcze gorszy, gdybym spotkało mnie dokładnie to samo, co przydarzyło się komuś, kto dzisiaj jest pełen goryczy, nienawiści, żalu. Więc niech ta postawa, niech Boże Słowo dzisiaj będzie dla nas taką przestrogą, będzie może nawet upomnieniem, będzie zachętą do tego, żeby zmienić coś w sobie. Według słownika języka polskiego krytykanstwo to niesłuszne i nierzeczowe krytykowanie czegoś lub skłonność do takiego krytykowania. Powiem wam, że każdy z nas ma tą skłonność. Nie ma tu ani jednej osoby, która nie ma skłonności do tego, żeby czegoś nie skrytykować. Dlaczego? Dlatego, że mamy grzeszną naturę. Dlatego, że popełniamy błędy. Dlatego, że nie potrafimy mieć do końca czystych myśli. Jesteśmy grzeszni. Potrzebujemy Boga, potrzebujemy Jego obecności w naszym życiu, aby nasza perspektywa się zmieniła. Jakub w 3 rozdziale, to jest ważne. Czytamy w 3 rozdziale od 2 wersetu do 10 taki tekst. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Wow. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia, a język jest właśnie takim ogniem. Światem nieprawości pośród naszych członków plamią całe ciało i rozpalony przez zło miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich da się ujarzmić i człowiek to uczynił, a jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego krnąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. I tak, drodzy bracia, być nie powinno. Komentarz zbędny. Myśl rozwinięta dosłownie z użyciem nawet wielu pięknych metafor i przykładów. Tak, człowieku, jesteś w stanie opanować tygrysa, lwa. Jesteś w stanie opanować najbardziej dzikie zwierzęta na tym świecie. A nie jesteś w stanie opanować swojego języka. Mówię to do siebie. Mały ogień potrafi zapalić wielki las. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zdali sobie sprawę z mocy słów, które wypowiadamy. Wiecie, marzy mi się seria i pewnie będzie. Jeśli mi się marzy, to pewnie będzie. Zapewniam was. Seria kazań o słowie. Bo na początku było słowo i wszystko zostało stworzone przez słowo. Bo twoje słowo ma moc życia, ale twoje słowo ma moc też śmierci. Możesz zabić tym, co mówisz, a możesz podnieść i uratować tym, co mówisz. Przez wiele przykrych słów Jurek Owsiak dzień po śmierci pana Adamowicza zrezygnował, poddał się. Ale przez moc słów żony pana prezydenta powiedział: wracam do gry. Nigdy nie lekceważ mocy słów w swoim życiu. Nigdy nie lekceważ mocy słów w swoim życiu. Ani mocy słów, w których jest przekleństwo, ani mocy słów, w których jest błogosławieństwo. Nigdy nie myśl, że słowa nie mają wartości, nie mają mocy. One mają moc urodzić coś do życia, one mają moc powołać coś do życia, ale mają moc też zabić coś. I myślę sobie, co by było, gdyby tacy ludzie, o których wspominał wczoraj Jurek, gdyby oni nie zachęcili, gdyby Polska nie stanęła murem za Owsiakiem, niezależnie od tego, jaki jest twój stosunek do tego. W takim momencie, jak ważne są słowa, które wypowiadamy. Wiecie, moją modlitwą po tych wszystkich wydarzeniach było to, abyśmy nie tylko mieli odwagę szukać winnych, ale abyśmy mieli odwagę znaleźć najpierw przebaczenie. Bo gdy znajdziemy przebaczenie, nasze serce jest wolne. Nasze pragnienia są inne. W liście do Galacjan w 5 rozdziale, 14 i 15 werset, mówią nam tak: gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu: masz kochać bliźniego tak jak siebie samego. Jeśli jednak jedni drugich kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się nawzajem nie strawili. Chciałbym, żebyśmy naprawdę wzięli sobie do serca te słowa. Mówię tu o słowach, które są w twoim wnętrzu. Mówię tu o słowach, które są w moim wnętrzu. Nie mówię tylko tu o słowach, które kierujemy do ludzi, którym się to należy. Ale mówię tu też o słowach, które kierujemy do ludzi, którym się to nie należy. I wiecie, najgłośniej słychać często te rzeczy, które są rzeczywiście publicznie wypowiedziane. Ale rażenie, plotki, oskarżenia, oceny jest tak samo wielkie wtedy, kiedy mówisz to między sobą w ciszy. Czasami myślimy, że mamy prawo powiedzieć coś złego na kogoś. Myślimy sobie, on zasłuży, żeby powiedzieć o nim coś złego. Popatrz na jego życie, popatrz jak wygląda jego życie, popatrz jak on wychowuje swoje dzieci, popatrz w jakim miejscu jest jego małżeństwo. Popatrz jaki samochód sobie kupił, w długach jest, a samochód sobie taki kupił. Popatrz na jego życie. Popatrz na ten kościół, jaki ten kościół jest dziwny, jaki ten kościół jest oschły. Popatrz na tych. To nie jest Kościół, to są ludzie. To nie jest Kościół, to są ludzie. I zbyt łatwo przychodzi nam wypowiadanie słów, z których nie zdajemy sobie sprawy, jakie mamy potem znaczenie. I biję się dzisiaj sam w pierś. I przepraszam Boga za to, że często wypowiadam te słowa, dlatego że jestem człowiekiem grzesznym. I rzeczywiście język jest tym sterem, niewielkim sterem. Ale czy często życie nie kieruje nas jak okręt po morzu? Według konsekwencji, które dzieją się po tym, co mówimy? Kiedy przeklinamy innych ludzi? Czasami mówimy to bardzo elegancko. Kanapka. Najpierw piękne słowa o kimś. Wiesz, fajny, taki naprawdę świetny człowiek. O, tak tu wiele rzeczy. Potem, no ale wiesz, ale nie uważasz, że w tej sferze troszeczkę... Nie uważasz, że... Ale wiesz, ja tak się nie czepiam, tylko tak te fakt stwierdzam fakt. Nie uważasz, że tutaj troszeczkę przegina? Nie uważasz, że powinien się inaczej zachować? Nie uważasz, że powinien trochę inaczej coś zrobić? Nie uważasz, że ten kościół trochę inaczej powinien wyglądać? Ale nie, ale generalnie to jest wszystko okej, super, ja kocham. I znowu kanapka. Wiecie, problem z kanapką jest taki, że z zewnątrz wygląda pięknie. Ale jak ją gryziesz, to smakuje bardzo źle. I są ludzie toksyczni. Często my jesteśmy, sam jestem toksyczny. Niech ten moment, niech dzisiaj ta refleksja, niech to słowo, niech język, na którym często niewyparzony twój i mój język. Zanim coś powiesz, pomyśl. Często ludzie mówią złe rzeczy o innych ludziach, których nie ma w ich obecności. Potem idą do innej grupy i mówią złe rzeczy o tych ludziach, z którymi przed chwilą mówili. I myślą, że tamci się nie domyślają tego. I potem nagle się okazuje, że nikt z tymi ludźmi nie chce mieć nic do czynienia. Powiem szczerze, jeśli chcecie mnie najbardziej zrazić, zdradzam sekret, jeśli chcecie, żebym miał depresję, jeśli chcecie najbardziej urazić mnie, jeśli chcecie doprowadzić, żeby ten kościół upadł, zacznijcie plotkować. Zacznijcie plotkować i mówić złe rzeczy. Ale czy nie jest tak, że czasami zbyt szybko, zbyt łatwo pozwalamy sobie mówić o rzeczach, których nie mamy żadnego pojęcia? Pozwalamy ocenić sobie życie innych ludzi przez pryzmat swoich wyobrażeń, swojej strefy domysłów? Na podstawie domysłów wysuwamy wnioski, na podstawie wniosków tworzymy fakty, potem te fakty krążą. Nie wiecie, ile ludzi przyszło do mnie i no wiesz, Daniel, by tak chciałem z tą, tak wiesz, wolę z tobą porozmawiać tak sam na sam, nie? Bo już tyle rzeczy słyszałem. Fajnie. Język. W przypowieściach Salomona w 12 rozdziale, 18 wersecie czytamy. Nierozważny w słowach może przeszyć jak miecz, lecz język mądrych leczy. Czy mogę dzisiaj rzucić wam wyzwanie, żeby wasz język był mądry, żeby leczył innych ludzi? Żeby nasz język był pełen miłości, otwartości, pokoju, żeby nasz język był pełen przebaczenia, żeby nasz język był przesiąknięty Bożym Słowem, żebyśmy mieli odwagę przebaczać, żebyśmy mieli odwagę nie zgadzać się na plotkę, żebyśmy mieli odwagę przerwać czasami dyskusję. Żebyśmy mieli odwagę po prostu nie zgodzić się na to, co słyszą twoje uszy i powiedzieć przestań. Żebyśmy mieli odwagę. Żebyśmy nie byli tchórzami schowanymi pod przykrywką relacji, przyjaźni, ale po prostu na pewne rzeczy nie zgódź się w swoim życiu. Nie przyjmuj ich, dlatego że jeśli ktoś zasieje w tobie coś złego, nie łudź się, że wyrośnie coś dobrego. Psalm 52. Dlaczego przechwalasz się tym, że potrafisz zaszkodzić bohaterze? Przecież łaska Boga trwa przez cały dzień. Knujesz zgubę, twój język, ostry jak brzytwa, dopuszcza się zdrady. Kochasz bardziej zło, przedkładasz je nad dobro. Wolisz kłamstwo zamiast słowa prawdy. Lubisz podstępny języku słowa zdolne zniszczyć. Język. List do Efezjan, 4 rozdział, 29 werset. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mógłbym skończyć tutaj to kazanie. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre. I nie myślcie, że wtedy część prawdy tylko mówimy. Jesteśmy nieobiektywni, bo mówimy tylko o dobrych rzeczach. Nie bójcie się mówić tylko o dobrych rzeczach. Okej? Nie bójcie się mówić tylko o dobrych rzeczach. To nie jest tak, że nie, jesteście nieprawdziwi, bo mówicie tylko o dobrych rzeczach. Po prostu jesteście przesiąknięci Bożym Słowem i wiecie, że to, co dobre, buduje, a to, co złe, oddajcie to Bogu, okej? Oddajmy to Bogu. Nie stawajmy w miejscu sędziów, nie stawajmy w miejscu tych, którzy muszą coś rozsądzić i kogoś zdyscyplinować. Czasami są takie momenty, ale od tego też są ludzie. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Dzisiaj na tej sali są tylko dwa rodzaje ludzi. Jeśli moglibyśmy na chwilę wszystko uprościć i zastosować prosty algorytm, bardziej mnie zrozumie. If then. To są na tej sali łowcy zalet albo łowcy wad. Do której grupy należysz? Będąc całkiem szczery, mógłbym o każdym z was mówić złe rzeczy. O każdym z was. Tak? O każdym z was. Serio. Mógłbym zacząć mówić o Bartku na przykład. Nawet o Bartku. Słaby przykład? Okej. Mógłbym mówić złe rzeczy o mojej żonie. Jeśli tylko bym chciał, mógłbym mówić złe rzeczy o każdym z was. Ostatnio moja żona mi powiedziała, wiesz, ludzie to tak chyba... Mam nie mówić. Tak ty chyba tracisz, jak cię ludzie poznają bardziej. Ja mówię, Mela, w sumie nic dziwnego. No. Każdy jest spoko, dopóki się nie da poznać. Łowcy zalet czy łowcy wad? Jesteś łowcą sensacji, afer, opartych na plotce. Lubisz to? Spotykasz się z kimś? Nagle czujesz, twoje serce bije szybciej. Wow, bo mam newsa. News jest cenny. Telefon, dzwoni do TVN-u. Newsy są cenne. Wiecie, że stacje radiowe dają pieniądze komuś za newsy? Za sensacje? Newsy są bardzo cenne. Można je nawet zmonetyzować. Czy jesteś łowcą prawdy? Kim chcesz być? Kim? Nieważne dzisiaj, kim jesteś, pytanie, kim chcesz być. W Biblii jest kilka przykładów o ludziach, którzy byli łowcami wad. Nazywali się faryzeusze. Wyglądali tak pięknie, jak ja dzisiaj. Tylko, że mieli białe szaty. A Pan Jezus powiedział jedną rzecz. Groby pobielane, plemię żmijowe. Wow. Możesz wziąć obojętnie jaką osobę i zacząć wytykać jej wady. Obojętnie jaką. To nie jest żaden problem. To, że mówisz coś złego o kimś innym, to jest bardzo pospolite. Ale spotkaj się z kimś i zacznij mówić dobre rzeczy o kimś. Wow. Tylko dobre rzeczy. Tak, ale te spotkania byłyby nudne wtedy, nie? Zero sensacji. Wiesz, czego się spodziewać. Wiesz, że wyjdziesz zachęcony. Wiesz, że nie będziesz mógł znaleźć powodu, dla którego się obrazisz. Pamiętajcie, kochani, że ocena często prowadzi nas do oskarżenia. A pamiętajcie, że ojcem oskarżenia jest diabeł. Jego imię, jedno z jego imion to oskarżyciel. To zwodziciel. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Jeśli w twojej głowie jest ocena i oskarżenie kogoś, nigdy nie myśl, że to myśl od Boga. W tym momencie otrząśnij się i powiedz w imieniu Jezusa Chrystusa, idź precz diable. Wszelka myśl poddana jest Jezusowi Chrystusowi i Jego świętej krwi. Jeśli masz pokusę, aby mówić o innych ludziach źle, nawet jeśli zasługują na to, zgaś ją, zanim zapłonie wielki las. zgaśną, zanim zobaczysz ogień, zanim ktoś z daleka zobaczy, co się dzieje. Jeśli zgasisz ogień, kiedy jest mały, nikt się nie zorientuje. Ale jeśli weźmiesz 50 jednostek straży pożarnej, żeby gasić cały ogień, cały las, wszyscy o tym zobaczą, będziesz sławny, wszyscy będą o tym mówić, ale nie o tym nie chodzi. Człowiek, który ugodził nożem prezydenta, wiecie, on chciał być sławny, on powiedział swoje nazwisko ze sceny. Wiecie, wczoraj nikt o nim nie mówił. Dzięki Ci, Jezus. Nikt. Czy możemy pokazać jedno zdjęcie? To jest Ewangelia. Może myślisz sobie, to jest na pokaz. W imieniu Jezusa Chrystusa idź precz. Wszelka myśl zła. To jest wiceprezydent, ten człowiek, który odebrał ode mnie telefon. Pan Piotr Kowalczuk. Jedną z pierwszych osób, która zgłosiła się o pomoc psychologiczną w tym mieście, była matka zabójcy. Spotkał się z nią. Poświęcił jej czas. Nie zapomniał o niej. Ale miał odwagę, aby pójść do tego domu. Do mieszkania, które dostali od pana prezydenta Adamowicza, komunalnego. To jest dzisiejsze kazanie. Dlaczego się tak zachowujemy? Po pierwsze, często jesteśmy pełni pychy. Myślimy, że jesteśmy lepsi. Chcemy być bardziej wyniośli. Chcemy być lepsi. Jak widzimy, że ktoś jest inny, nam jest lepiej. Ktoś jest gorszy, nam jest lepiej. To pycha. Po drugie, często mamy kompleksy. I często krytykujemy winnych błędy, które sami posiadamy. Tworząc zasłonę dymną. Po trzecie, chyba najczęściej, po prostu nie rozumiemy i z dystansu krytykujemy rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Nie mamy pojęcia o tym, co się dzieje. A rozmawiamy tak, jakbyśmy wszystko wiedzieli. Nigdy nie zapomnijcie o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. Nigdy nie zapominaj, że kiedy wytykasz kogoś palcem, trzy palce wskazują na ciebie. Nigdy nie zapominaj o tej kobiecie, która została przyłapana na cudzołóstwie i miała być ukamienowana. A Jezus uklęknął i zaczął palcem pisać po piachu. Jest wiele różnych teorii, co tam pisał, ale zapewne musiał pisać coś, co sprawiło, że ci ludzie zaczęli powoli odchodzić, jeden po drugim. Jedna z teorii mówi o tym, że zaczął wypisywać grzechy tych ludzi, którzy stali obok. I chyba moje serce jest najbliższe temu. Bo potem mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Jezus zawsze stanie po stronie życia. Chcę was zachęcić, żebyście mieli odwagę, kochani. Żebyście byli odważnym kościołem, okej? Okay? Żebyście mieli odwagę nie odpowiadać na pytania, które nie powinny być zadane. Amen? Abyście mieli odwagę zatrzymać rozmowy, która idzie w niewłaściwym kierunku. Amen? Miejcie odwagę zatrzymać rozmowy, które idą w niewłaściwym kierunku. Jeśli widzisz, że rozmowa idzie w kierunku, aby kogoś obgadać, nawet z kanapką, nawet jeśli wokół tego wszystko pięknie wygląda, tylko jest taka mała rzecz, przerwij to i powiedz, ten język jest po to, by błogosławić, nie przeklinać. Ten język jest po to, aby kochać, a nie nienawidzić. Ten język jest po to, aby budować, a nie niszczyć. Miej odwagę nie opierać swojej opinii na niepełnych informacjach. Proszę Cię, miej odwagę. Miej odwagę nie oceniać ludzi z pozoru. Miejmy odwagę. Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam. Powstańmy. Wiele ludzi pyta się, czy coś się zmieni. Na pewno, ja się zmienię. Nie szukaj zmiany w innych ludziach, zacznij od siebie, okej? Nie czekaj, jak ktoś się zmieni, zacznij od siebie, zacznij zmieniać swój język, swoje myśli, swoje serce, zacznij zmieniać to, co komentujesz, zacznij zmieniać to, co udostępniasz. Zacznij zwracać uwagę na rzeczy, które piszesz o innych, zacznij zwracać uwagę na rzeczy, które mówisz o innych. Przestaję oceniać, przestaję krytykować. Boże, modlę się o to, abyś dzisiaj pomógł każdemu z nas skończyć z rzeczami, które nie budują, nie zachęcają, ale niszczą i ograbiają. Oczyść nasze serce, Panie. Daj nam mądrość i odwagę, byśmy mogli uporać się z tym, co nas niszczy, i co sprawia, że my niszczymy innych ludzi. Jeśli są w nas rzeczy, które wymagają naprawy, postaw rusztowanie wokół mnie, wokół każdego z nas, to potrzebuje Twojej pomocy. I zacznij naprawiać. W imieniu Jezus, niech wszelki żal, gorycz, nieprzebaczenie, złość, nienawiść, przekleństwo, gniew, niezrozumienie, gorycz, strach odejdą w imieniu Jezus. Dzięki Ci, Jezus.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.